Eko Radio Lublin.
Eko Radio Lublin w każdą sobotę po godzinie 14. Program realizuje dziś Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 15. W tych audycjach przekonujemy, że warto być eko. Między innymi mówimy, jak dbać o środowisko na co dzień, czym są ekologiczne metody produkcji żywności, dlaczego warto segregować odpady i jak je prawidłowo segregować. Poruszamy również kwestie ochrony przyrody i recyklingu, promujemy ekologię, zdrową żywność i gospodarstwo ekologiczne, w tym stosowanie naturalnych środków nieprzetworzonych technologicznie. Spotykamy się też z producentami zdrowej żywności, naukowcami prowadzącymi badania na rzecz ekologicznej żywności. To również ekoporady kulinarne, w tym jak zdrowo przyrządzać potrawy i jak wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych i najzdrowszych sposobów dla nas i dla środowiska. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem powiemy o tak zwanych obcych roślinach inwazyjnych, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, bo zaburzają równowagę w przyrodzie. Ale są też takie, które mogą być niebezpieczne dla człowieka. W drugiej części programu będzie też o sposobach na niemarnowanie żywności w domu, a to bardzo ważne, dlatego będziemy podpowiadać, jak wykorzystywać to, co jeszcze raz wykorzystać można. A na zakończenie powiemy o możliwości dofinansowania szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych, także w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Szczegóły już za chwilę. Eko Radio Lublin do godziny 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Rośliny inwazyjne to gatunki obce, które w Polsce szybko się rozprzestrzeniają na danym terenie, wybierając z niego gatunki rodzime i zaburzają równowagę w przyrodzie, mówi dr inżynier Marek Kopacki z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Inwazyjne gatunki obce, IGO, to są te gatunki, które gdzieś tam zostały przyniesione w transporcie, w jakimś handlu, czy też kolekcjonersko do Polski z innych krajów, najczęściej z Azji, ale też i z Ameryki, bo powiedzmy czeremchy na Włocie amerykańskie, ale na przykład Barszcząsowskiego ze wschodu, z Azji, gdzieś tam jako miała być roślina paszowa, genialna, natomiast się okazało, że był w Polsce przypadek śmiertelny, jeśli chodzi o Barszcząsowskiego. Kosimy ten Barszcząsowskiego, no nie ma za bardzo takich dobrych metod, takich skutecznych, powiedzmy to. No koszenie, no to tam w jakiś sposób ogranicza, ale no, żeby takie rasa dobrze załatwić. Nie, te gatunki inwazyjne, one teren, jedno, że zajmują teren naszych rodzimych roślin, o których chcemy, żeby było ich jak najwięcej, bo one tutaj się dobrze czują, a przez to, że jako gatunki obce nie mają naturalnych wrogów, to się w sposób jaki niepohamowany rozwijają. I teraz można zobaczyć, na przykład rdestowce, te wszystkie takie wielkie, a rosną takie 3 metry w górę, tak jak bambusy mają takie pędy, nie? Posadzić takiego rdestowca. Owszem, on nam zasłoni, bo chcemy śmietnik brzydki zasłonić, nie? Ale potem sobie nie możemy niczym z nim poradzić, nie? On potem będzie nam rozprzestrzeniał się na wszystkie pola, nie? Tak samo ktoś tam widziałem na północy Polski, tak wcale na Włocie dużo nie ma, nie? A ludzie w ogródkach sobie sadzą. No i teraz, no po co to robić, nie? Po co taką nawłoć, która żółto kwitnie przez chwilę, sadzić sobie, a potem będą mieli to samo problem, co wokół na Lubelszczyźnie mamy problem na Włoci, bardzo mocny. Tu jest naprawdę takie wyniszczenie gatunków rodzimych. Są tereny, gdzie mieliśmy na Lubelszczyźnie bardzo cenne gatunki rzadkich roślin, które są chronione. Nie ma, nie ma. Weszło na Włoć, nic nie ma, jest tylko na Włoć, nie? No i będą się oczywiście pewne grupy może burzyć na to, ale z drugiej strony, no jeżeli mamy się troszczyć o tą bioróżnorodność, żeby te nasze gatunki były, bo te rodzime gatunki, im jest to jakby naturalnie dobrze i one tutaj jakby stąd pochodzą, natomiast jeżeli wprowadzimy coś obcego, co się nam to rozpanoszy, nam zajmie teren, no to potem nie możemy sobie z tym poradzić, nie? Co z tego, że jest ładne, co z tego, że pachnie, ale wszystko inne wybije, nie? No i dlatego też, no to taka silna, dosyć drastyczne to prawo jest teraz i często wiele osób o tym nie wie, że sobie przywieziemy coś tam, prawda, z jakiegoś kraju w kieszeni, uda nam się przemycić, posadzimy sobie w ogrodzie, będziemy dumni, szczęśliwi, a potem się okazuje, że to jest źródło. Tak jak było Barszcząsowskiego, gdzie był sadzony jako roślina, no pastewna też, ale też i miododajna, tam takie różne tam były cele, natomiast no teraz tak jak 3 metry w górę rosną pędy, ogromne baldachy, prawda, i jak ktoś gdzieś blisko mieszka, no tak jak mówię, był przypadek śmiertelny, jedna pani blisko mieszkająca tam była wrażliwa i umarła, nie? Także to są takie jest ryzyko, no i teraz też zwalcza się niby to tak urzędowo, no ale to też ta walka cały czas, jak się wystarczy pojechać w Bieszczady, jakie tam są całe setki hektarów Barszcząsowskiego, nie? Tutaj na trasie też jadąc z Lublina na Włodawę, w tam kierunku mnóstwo jest takich właśnie całych łąk zarośniętych tym. I tam wtedy już tam nic innego nie będzie rosło. Tam zwierzęta za bardzo będą się bały wejść, nie? A jak człowiek gdzieś tam niechcący w jakiś upał wejdzie, no to potem się robią bardzo takie na skórze różne takie niefajne rzeczy, a osób wrażliwych nawet można umrzeć, nie? Także też takie takie mądre podejście do tego, nie? Że z jednej strony fajnie, żeby te roślinki były, bo dobrze, że są, ale z drugiej strony jak się tam zacznie, to bardzo w tej inwazyjnej pójdzie. No to tak myśleć, tak trzeba troszeczkę długodystansowo, nie?
Niektóre rośliny inwazyjne obce mogą stwarzać zagrożenie dla człowieka, jak na przykład barszcz sosnowskiego, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie dla naszego środowiska, bo zaburzają równowagę w przyrodzie.
Tutaj też niektóre rośliny, większość roślin wydziela różne związki, dobre lub złe. I tutaj jeszcze zjawisko allelopatii. Trzeba o tym zjawisku wspomnieć, bo allelopatia to jest takie oddziaływanie, wprowadzanie do środowiska, najczęściej do gleby, czegoś takiego niefajnego. Najczęściej po to, żeby inne rośliny nie wchodziły nam w parady. Nie? Takie działanie troszkę odstraszające albo wręcz zabójcze. I możemy tak pokombinować. Na przykład niektóre rośliny będą wydzielały pewne związki, które w ogóle nie pozwolą innym roślinom rosnąć. No i tu jest przykład Lubelszczyzna, pod tym względem niestety jest takim trochę rekordzistą w złym tego słowa znaczeniu, ponieważ mamy mnóstwo nawłoci, szczególnie te odmiany nawłoci, te odmiany inwazyjne. Weszła taka ustawa, weszły takie pewne rozporządzenia unijne, gdzie za rozprzestrzenianie roślin inwazyjnych, no to mamy 1 000 000 złotych kary, nie? Jak ktoś dalej to robi, rozprzestrzeniał, no to nawet 5 lat więzienia. I w tym momencie, jeżeli taka nawłoć inwazyjna, czy barszcz sosnowskiego inwazyjny, czy czeremcha inwazyjna, czy robinia akacjoatrematycha inwazyjne, nie? I tutaj pszczelarze się oczywiście oburzą bardzo, ja to rozumiem, bo dla pszczelarzy miód nawłociowy jest bardzo cennym miodem i miód akacjowy bardzo cennym miodem. Czy trojeść amerykańska też inwazyjna. Genialne rośliny, jeśli chodzi o nektarowanie, no genialne. No i co zrobić, nie? No nie wolno. No i w tym momencie, a my mówimy, sadźmy łąki kwiatne, sadźmy wyspy kwiatne, nie? Z takich roślin.
Co zatem można zrobić? O tym w programie Eko Radio Lublin powiemy już po przerwie.
Eko Radio Lublin.
Dziś w programie Eko Radio Lublin mówimy o roślinach inwazyjnych, obcych gatunkach, które w Polsce szybko się rozprzestrzeniają na danym terenie, wypierając z niego rodzime i zaburzają równowagę w przyrodzie. Warto na nie zwracać uwagę i zastępować je naszymi gatunkami.
W tym momencie jest na to też wyjście, ponieważ mamy odmiany, na przykład nieinwazyjne, trojeści. Ze 30 jest odmian trojeści, nie amerykańskie, inne trojeści, ale tak samo wyglądające, tak samo nisko rosnące, które nie mają tych cech inwazyjnych, a mają nektar. Możemy to posadzić zgodnie z prawem. Mamy nawłoć, która rośnie, nie rośnie 2 metry w górę, tak jak te wszystkie nawłoci, które są wokół Lublina. Która zresztą o tej nawłoci trzeba jeszcze wspomnieć, także ona jest fajna, rzeczywiście genialna roślina, jeśli chodzi o dodajność, natomiast wszystkie inne rośliny wybija do zera. Tak wpuszcza taką pewne związki do gleby, że wszystkie inne rośliny przy niej nie rosną. Czyli jeżeli mówimy o trosce o bioróżnorodność, no to w krótkim czasie, jeżeli nawłoci pozwolimy rosnąć, to po prostu inne rośliny nie ma. Nie ma żadnych chronionych, fajnych roślin, a Lubelszczyzna słynie z tych roślin różnych fajnych, chronionych. Nawłoć wszystko wytnie. No i w tym momencie mówimy, no tak, mamy nektar dla pszczół, no dobra, ale nektar od sierpnia. A co mam pszczoły zrobić do sierpnia, jeżeli wszystkie inne rośliny nawłoć nam wybije, nie? No i tak źle, i tak niedobrze. No i z jednej strony fajny nektar jest, to miód nawłociowy, działa tam na nerki i tak dalej, super, super, dobrze. Ale z drugiej strony te pszczółki nam padną, nie będą miały co jeść od wiosny do sierpnia, nie? Więc trzeba to jakoś tak może wykombinować, żeby było dobrze. Czyli raczej jak już chcemy, mamy pewne gatunki nawłoci, odmiany nawłoci, specjalne, nieinwazyjne. Takie, które rosną nam do wysokości kolana i kwitną pięknie, i pachną i super są, nie? Możemy zastąpić to, nie? Czyli możemy tutaj fajne rzeczy zrobić. Możemy, tak jak mówię, trojeść ta właśnie nieinwazyjna, super roślina, super pachnąca, piękne rośliny są. Są już w sprzedaży. Wrotycz, który jest naturalnie, nie jest inwazyjny, ale jest bardzo dużym gatunkiem, wysoko rośnie, 2 metry w górę też. Są ich odmiany i gatunki wrotyczu, które są niziutkie. Nie? Także mamy tu fajne rzeczy, które są do wykorzystania. Tylko popytać, poszukać. Niektóre szkółki już to mają, niektóre takie bardziej światłe szkółki, które są takie bardziej otwarte i mówią, no dobrze, nie będę tutaj jakoś hejtował tuj, no bo tak jest taki pewien trend, żeby hejtujemy tuje, nie? No dobrze, ale to ma pewne właściwości tuja. Owszem, większość roślin ma jakieś tam coś, jak ktoś jest gorący, ktoś jest alergikiem i tak dalej, to coś tam może być nie tak, nie? Natomiast tuja ma pewne właściwości, bo jest rzeczywiście odporna na wszystko, odporna na różne tam zasolenie i tak dalej. Zasłania, daje zimozielony efekt, prawda, nie, liście z niej nie spadają, no ale pszczołom nic nie daje, ptakom nic nie daje. No, ale z drugiej strony, oni to mówią zaraz, ale tuja daje ptakom możliwości gniazd, zrobienia wysokich tuja, przecież ptaki się gnieżdżą, nie? No więc to wszystko jest takie, powiedzmy, dyskusyjne, można by dyskutować, natomiast wielka taka poszła fala teraz ostatnio, że hejtujemy tuje. No, można zastąpić, że tak powiedziałbym, tak ze schądkiem, bo w pewnych miejscach na przykład inna roślina za bardzo nie będzie chciała rosnąć. Tak? Jak mamy, musimy mieć szybki efekt, no to też ta tuja ma pewną funkcję. Nie? Lepiej niż, by nie rosła tuja niż mur betonowy. Nie? Więc tutaj możemy pewne rzeczy porobić, ale też są alternatywne rośliny. Jak ktoś tak poszuka, no to znajdzie mnóstwo roślin, które będą na przykład i ładne, i zasłaniały, i miały liście, i będą izolację robić przeciwko, powiedzmy, spalinom. A przy okazji będą jeszcze dawały jakiś tam dla ptaków, dla owadu coś fajnego, nie?
O czym mówił doktor inżynier Marek Kopacki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ale raz jeszcze przypominamy, że najbardziej niebezpieczna dla człowieka jest roślina inwazyjna nazywana barszczem sosnowskiego. Dorasta do kilku metrów wysokości, błyskawicznie się rozprzestrzenia i wytwarza toksyczne substancje. Wyglądem może przypominać ogromny koper. Jeśli w naszym ogrodzie lub na działce rozpoznamy barszcz sosnowskiego, należy jak najszybciej ją usunąć. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, by unikać poparzenia. Należy nałożyć grube syntetyczne rękawice, gogle, bo może pylić, oraz ubranie wykonane z syntetycznego materiału, które nie będzie wchłaniało soków z tej szkodliwej rośliny. A jeżeli spotkamy taką roślinę gdzieś w terenie, to najlepiej zgłosić to od razu do odpowiednich służb w danej gminie. Słuchamy programu Ekoradio Lublin.
Ekoradio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
A teraz w programie Ekoradio Lublin powracamy do tematu marnowania żywności, a podstawowe sposoby na niemarnowanie żywności to planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć. Ważne jest także właściwe jej przetwarzanie. Najczęściej w naszych domach marnują się produkty z krótkim terminem przydatności, warzywa i owoce, mięso, ale przede wszystkim pieczywo. Mówi doktor inżynier Dorota Teterycz, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W ostatnich latach borykamy się z rosnącym problemem marnowania żywności zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Przyjmuje się, że obecnie na całym świecie rocznie marnujemy 1,3 miliarda ton żywności rocznie, z czego minimum 1/3 mogłaby być ponownie wykorzystana. 53% marnowane jest przez konsumentów, a około 19% przez producentów żywności. I odpowiedzią na ten problem marnowania żywności jest tak zwany trend zero waste, czyli zero strat. Na czym on polega? Polega na tym, żeby zarówno zapobiegać produkcji odpadów, jak i ponownie je wykorzystywać. Jest to trend w tym momencie stosowany na skalę światową i w Polsce także staje się coraz bardziej popularny. Niektóre przedsiębiorstwa producentów żywności już ten trend zaczynają stosować. Są instytuty, które tworzą maszyny, które w pewien sposób są w stanie ograniczyć marnotrawstwo żywności bądź ponowne wykorzystanie odpadów. I jest to bardzo ważny trend z tego tytułu, że marnotrawstwo żywności to nie tylko marnowanie naszych pieniędzy, pieniędzy producentów, ale ma to także wpływ przede wszystkim na środowisko naturalne. Każdy odpad, każdy niewykorzystany surowiec obciąża środowisko. Jest to problem i ekonomiczny, i społeczny. Więc musimy się nauczyć, jak postępować z poszczególnymi produktami czy surowcami, żeby to marnotrawstwo ograniczyć. Obecnie w środowisku naukowym, ale także już coraz częściej w środowisku przemysłowym wykorzystuje się surowce, które do tej pory były traktowane jako surowce odpadowe, bądź też surowce uboczne, produkty uboczne, w produkcji nowej żywności. Doskonałą matrycą do wzbogacania żywności w tego typu surowce są produkty zbożowe, takie jak chleb, takie jak makaron, czy też na przykład batoniki zbożowe. Są one bardzo uniwersalnymi produktami o dość neutralnym smaku. Dlatego też dzięki temu my możemy takie surowce odpadowe wkomponować na przykład w nasz chleb, czy w nasze bułeczki, czy też jako dodatek, niewielki dodatek na przykład do makaronu.
Przygotowując potrawy możemy wykorzystywać także produkty spożywcze, które zwykle traktowane były jako uboczne i trafiały do kosza. A jakie to mogą być produkty?
Jeżeli mówimy o takich surowcach, mam tutaj na myśli głównie surowce odpadowe na przykład z produkcji olejów. Przykładem takich olejów może być właśnie olej konopny, olej lniany, czy na przykład olej z nasion marchwi. I to, co zostaje po produkcji tego oleju, te wytłoki są bardzo dobrym źródłem składników takich jak białko czy błonnik pokarmowy. My nie doceniamy tych surowców, natomiast są one bombą wartości odżywczych, które do tej pory albo były wyrzucane, albo szły na produkcję paszy. Obecnie coraz częściej docenia się tego typu surowce i właśnie produkuje się nową żywność. Surowce tego typu, czyli właśnie wytłoki z produkcji olejów, zazwyczaj są to oleje tłoczone na zimno, zawierają nawet do 40% białka i nawet do 60% błonnika pokarmowego, więc są to bardzo imponujące ilości. Oprócz wytłoków stłoczenia nasion oleistych, jednym z takich produktów ubocznych, który może być dodawany do żywności, są chociażby zarodki pszenne. Są one jednym z dwóch produktów ubocznych przemysłu mynarskiego obok otrębów i jako zarodek, jako początek nowej rośliny zawierają wszystkie składniki odżywcze w optymalnych proporcjach. Okazuje się, że białko zarodków, mimo że jest to białko roślinne, a białko roślinne często jest białkiem niepełnowartościowym, zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli te aminokwasy potrzebne nam do prawidłowego rozwoju, na odpowiednim poziomie. Jest to bardzo obiecujące, ponieważ zarodki stanowią około 3% masy całego ziarna. W trakcie przemiału zazwyczaj są po prostu wyrzucane bądź przerabiane na pasze, a okazuje się, że mogą być dla nas skarbnicą wartości odżywczych. Zarodki pszenne, oprócz tego, że są bogate w pełnowartościowe białko, to zawierają także wartościowe tłuszcze. Są to głównie nienasycone kwasy tłuszczowe, które są często niedoborowe w naszej diecie oraz są bogatym źródłem tokoferoli, czyli chociażby witaminy E, która jest uważana za witaminę młodości.
O innych sposobach na wykorzystywanie tego, co jeszcze raz wykorzystać można, powiemy już po przerwie. Eko Radio Lublin. Wracamy za chwilę.
Eko Radio Lublin.
Słuchamy audycji Eko Radio Lublin 1 marca, a mówimy o sposobach na niemarnowanie żywności.
Tak zwane wytłoki owocowo-warzywne można wykorzystywać na różne sposoby, na przykład jako dodatki spulchniające, czy też zagęstniki do wypieków. A jakie jeszcze są możliwości?
Co ciekawe, bardzo wartościowymi odpadami mogą być także odpady z przetwórstwa warzyw, takich jak papryka czy pomidory. Odpady te stanowią około 40% całkowitej masy tych warzyw, więc jest to ilość dość znacząca. I podobnie jak wytłoki z nasion oleistych, zawierają również bardzo dużo białka i błonnika. I co ciekawe, te białe błonki z papryki, które my często wyrzucamy, nie dość, że zawierają bardzo dużo białka i błonnika całkowitego, to są bardzo bogatym źródłem błonnika rozpuszczalnego, którego w naszej diecie bardzo często brakuje. Oprócz tego błonki z papryki są bogatym źródłem potasu, ale także witamin, karotenoidów i różnych związków fenolowych, które mają właściwości antyoksydacyjne, przeciwdegeneracyjne i przeciwzapalne. Natomiast skórki pomidora okazują się być bardzo bogatym źródłem likopenu i związków fenolowych i okazuje się, że same skórki, które często wyrzucamy, okazują się być lepszym źródłem likopenu i związków fenolowych niż miąższ pomidorów. Tak samo pestki. Pestki na przykład z pomidoru są bardzo bogatym źródłem białka i zawierają go nawet ponad 30%.
Ważne jest także odpowiednie przetwarzanie żywności w domu.
Pamiętajmy, że my w domu także możemy ograniczać marnotrawstwo żywności. Takim najczęściej marnowanym produktem spożywczym są produkty zbożowe, w tym głównie pieczywo. Pamiętajmy, że pieczywo spokojnie możemy mrozić. Nic mu się nie stanie podczas mrożenia. Później wystarczy na przykład na noc wsadzić takie pieczywo do lodówki i rano możemy się cieszyć pieczywem jak prosto z piekarni. Oprócz tego na przykład łodygi z brokuła, które często odcinamy i wyrzucamy, możemy przeznaczyć na zrobienie zupy krem brokułowej. Skórka z cytryny, którą również bardzo często traktujemy jako odpad, może nam posłużyć jako składnik domowej chemii, domowych produktów do utrzymywania czystości w naszym domu, chociażby takiego sprayu do mycia okien. Natomiast skórkami z banana, od tej strony, w której mamy miąższ, możemy polerować sztućce. Bardzo dobrym sposobem na wykorzystanie odpadów z naszego gospodarstwa domowego, głównie tych odpadów właśnie z roślin, może będą jakieś obierki, może na przykład wytłoki z produkcji soków, możemy kompostować. Jest to bardzo dobry sposób na wykorzystanie tych produktów odpadowych na stworzenie własnego domowego nawozu. Warto też pamiętać o tym, że bardzo dużą część warzyw i owoców możemy mrozić, ale także kisić. Często zapominamy o tym, jak wysoką wartość mają owoce i warzywa kiszone. Są bogactwem bakterii probiotycznych, które mogą poprawiać nasze zdrowie. Bardzo popularne są teraz na przykład kiszone rzodkiewki, kalafior czy inne kiszone warzywa, nie tylko te ogórki i kapustę, którą tak znamy. I w zasadzie większość takich twardych warzyw spokojnie możemy kisić. Kiszone są nie tylko warzywa, ale także na przykład owoce możemy kisić, chociażby gruszki. Jeżeli mamy już do czynienia z gotowymi potrawami, takimi na przykład jak zupy czy bigos, to oczywiście takie rzeczy możemy również wekować, poprzez pasteryzację w słoikach, dzięki czemu ich trwałość zostanie znacząco przedłużona i możemy sobie w dniu takim, w którym nie mamy czasu na zrobienie od podstaw obiadu, możemy sobie taki słoik otworzyć i odgrzać potrawę na patelni bądź w garnku.
O czym mówiła doktor inżynier Dorota Teterycz, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Temat niezwykle ważny, dlatego też w programie Ekoradio Lublin będziemy powracać.
Ekoradio Lublin.
Ekoradio Lublin w sobotę 1 marca. Osoby zainteresowane dofinansowaniem szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych, także w zakresie szeroko rozumianej ekologii, mogą wziąć udział w projekcie, który realizuje Lubelska Fundacja Rozwoju. Wysokość dofinansowania minimum 80% zwrotów kosztu. Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy lub osoby pracujące na terenie tzw. podregionu lubelskiego, to jest miasto Lublin i powiaty lubelski, łęczyński, lubartowski i świdnicki, mówi dyrektor działu projektów Lubelskiej Fundacji Rozwoju Jacek Paprota.
Projekt Kompetencje Przyszłości, dofinansowania do form kształcenia, to również szansa na uzyskanie dofinansowania, zrefundowania sobie części kosztów kształcenia w zakresie zielonych kompetencji, takich szkoleń z zakresu ekologii, czyli teraz bardzo kierunków, które są bardzo, bardzo na czasie, są pożądane na rynku pracy. I z dotychczasowych już doświadczeń widzimy, że wiele osób wybiera takie szkolenia, szuka takich szkoleń. Co więcej, mamy już uczestników projektu, którzy korzystają z najbardziej takich złożonych form kształcenia, więc są na studiach podyplomowych z zakresu świadectw charakterystyki energetycznej, czy lider zrównoważonego rozwoju z zakresu audytu energetycznego. Także wszyscy zainteresowani szkoleniem w takim zakresie powinni poszukać w bazie usług rozwojowych. Baza usług rozwojowych, jedna z kategorii, do których wyszukuje się szkolenia dla siebie, to jest ekologia i rolnictwo, podkategoria ochrona środowiska. Na dzisiaj, idąc tym tropem, można znaleźć 483 usługi rozwojowe, czyli szkolenia, kursy, studia podyplomowe z tego właśnie zakresu. Warto skorzystać. Też to, do czego dzisiaj zachęcamy, studia podyplomowe, ostatni dzwonek na skorzystanie w naszym projekcie. Bardzo szybko znalazłem właśnie dwa kierunki studiów podyplomowych, które stacjonarnie, częściowo można na naszym województwie skorzystać właśnie z zakresu lider zrównoważonego rozwoju i zakresu audytu energetycznego. Kierunki, które startują teraz w miesiącach marzec, kwiecień i dają możliwość ich rozliczenia i skorzystania z dofinansowania w wysokości minimum 80% kosztów.
A wszelkie informacje dotyczące realizacji projektów na terenie pozostałych powiatów można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Słuchamy programu Ekoradio Lublin.
Ekoradio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu. Zbliża się bowiem 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Piotr Wierzchoń pozostaje z Państwem, by je realizować, a kolejne Ekoradio Lublin już za tydzień po godzinie 14. Dziękuję za uwagę, miłego weekendu, dobrego tygodnia. Życzę Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Ekoradio Lublin.